zakończenie, że uczę do Państwa Pawła udziale i mnie, aby się wspólnie z braciami podzielić serce słowa Bożego. Wyjeżdżając ze zboru mego Pana Białogardzie, to te wszyscy posłani bracia przy naszym aktowym zgromadzeniu zadecydowali, aby w czasach dla Was wiązanki miłych braci chrześcijańskich życzy, życzyli Wam błogosławieństwa, trwania w poświęceniu. Co też czyni?
Dziękujemy.
Słyszeliśmy różne tematy z Pisma Świętego i zdawałoby się, nad czym się będziemy zastanawiać. Może weźmiemy sobie taki temat, który kiedy podam braciom, to będzie temat może kontrowersyjny. Ale zdaję sobie sprawę, że to jest temat Pisma Świętego i opowiadamy się z nowego męża Bożego Starego Testamentu. I to ciekawe, jak to ktoś do swojego serca przyjmuje albo przyjmować będzie. Nasz temat się będzie nazywał Laska Twoja i Ty Twój we mnie cieszą. To dobrze jest znane, kto to tak powiedział. Powiedział jeden z mężów Starego Testamentu, Dawid. Kiedy w psalmie 23 pisał ten wspaniały psalm, myślę, że do tego psalmu często my tak oglądamy. I między innymi wskazówkami z tego psalmu to wskazał Pan, że laska Panie Boże Twoja i Pij Twój pochłonie mnie cieszą. No ciekawe na pewno, gdybym ja tutaj wyciągnął laskę i nad kimś powiewał, czy dany ktoś by się cieszył. Cieszyłby się czy nie? A jednak tak psalmista Dawid powiedział, że kiedy Pan Bóg swoją laskę nad nami trzyma i pije nam nieraz grozi, że my z tego powodu przynajmniej On się cieszy. Pismo Święte często kwituje takie wyrażenie jako lasce. Dobrze nam jest znana tak zwana laska mojżeszowa. Ta tak mocna, czarodziejska laska, byśmy powiedzieli. Której to Mojżesz powiedział, no czym ja pójdę, a oprowadzę naród izraelski. A cóż ty trzymasz w ręce Twojej laskę? Pójdziesz za pośrednictwem tej laski, bo prowadzisz naród izraelski. I tak się stało, że ta laska często była atrybutem nieodłącznym Mojżesza. Bo jak już powiedzieliśmy, że laska to jest tylko nic innego atrybut pasterza. A że on był pasterzem przez 40 lat, to też później poszedł z tą laską. I nie tylko ta laska była pomocna dla owiec, które pasą na pustyni, ale ta laska się przydała w uprowadzeniu narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. Często mężowie Starego Testamentu, jak wspominamy sobie Jakuba, gdy się spotka z Ezawem, i Ezaw mówi, czy jest to stada? A to moje stada. O tej lasce, 20 lat tą laskę nosiłem, przyszedłem Jordan, a to mi Pan dał takie bogactwo. Dlatego też, jak wspomnieliśmy, o Pismo Święte często wspomina o lasce. Nie mamy zamiaru brać i zastanawiać się o literalnych laskach, ale nas interesuje laska Pana Boga. Jak ona wygląda? Dlaczego my się z niej mamy cieszyć? Jak wygląda ten kij Pana Boga? I dlaczego dla nas on jest uciechą? Jak już mówiliśmy, że laska jest nieodłącznym atrybutem pasterza, to przeczytamy sobie ten psalm od pierwszego wersetu do wersetu czwartego mój zdań. Pan jest pasterzem moim, na niczym mi nie zejdzie. Na paszach zielonych postawił mnie i do łód cichych prowadzi mnie. Duszę moje posila, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego. Choćbym też chodził do linii cienia śmierci, nie będę się bał złego. Boś Ty, Panie Boże, jest ze mną, a laska Twoja i kij Twój te mnie cieszą. Kiedy czytamy Panie z pasterzem moim, na pewno przedstawię pytanie, różne zdanie, bo będą podzielone. Kogo to psalmista Dawid miał na myśli? Czy Pana naszego Jezusa Chrystusa, czy miał na myśli Boga? Psalmista miał na myśli najwyższego pasterza, którym jest nasz Ojciec Niebieski, Bóg Jehowa. I dlatego Biblia Tysiąclecia mówi, Jahwe jest pasterzem moim. On jest głównym dozorcą ludu swojego. Bóg jest pasterzem naszym. Jeżeli Pan Bóg jest naszym pasterzem, to psalmista Dawid mówi, na niczym mi nie może zejść. No ale ktoś by mógł powiedzieć, bracie, czy nie za daleko się Ty posuwasz, czy gdzieś w Biblii jest napisane, że do Pana Boga możemy zaliczyć taki tytuł jak pasterz. że o Panu naszym Jezusie Chrystusie jest napisane i my przeczytamy, ale żeby o Bogu było powiedziane, że On gdzieś jest pasterzem i w taki sposób dowolnie sobie tłumaczyć nie można. Otóż czytamy psalmista Dawid w 80. psalmie, a w drugim wersecie mówi: o pasterzu izraelski, posłuchaj, który prowadzisz Józefa jako stado owiec, który siedzisz na cherubinach, rozjaśnij się. I dlatego tutaj Pismo Święte często naszego Ojca Niebieskiego też nazywa pasterzem, pierwszym pasterzem. Dlatego dla nas tym pierwszym i najważniejszym pasterzem jest nasz Ojciec Niebieski. Chrystus Pan też nazwany jest dobrym pasterzem. Kiedy był na ziemi, to sam do siebie zacytował takie zdanie. Ja czytam Ewangelię Świętego Jana w 10 rozdziale, a 11 wersecie, no i tak. Jam jest on dobry pasterz. Dobry pasterz duszę swoje kładzie za owce. Najlepszym dobrze, że jestem tą dobrym pasterzem, że ja się zdecydowałem przyjść na padł ziemski i za te oto owce ja położę duszę swoje. Przeciwieństwo do tego, że w tamtejszym czasie byli inni pasterzy, które Pan Jezus nazwał najemnikami, zbójami i złodziejami. Oni też nieraz pretendowali do miana pasterza, ale jednak takimi nie byli. W wieku Ewangelii, poza naszym Ojcem Niebieskim, poza Panem Jezusem Chrystusem, jeszcze są inni, tak zwani podpasterze. Pismo Święte nazywa ich też pasterzami. Są to bracia, starsi po zborach. Są to ci, którzy usługują dla stada, dla tej trzody pańskiej. I czytamy w pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, od 1 do 4 wersetu, mówi tak. Starszy, którzy są między wami, proszę ja współstarszy i świadek ucierpienia Chrystusowego i uczestnik chwały, która ma być objawiona. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądajcie jej nie poniewolnie, ale dobrowolnie. Nie dla prostego zysku, ale ochotnym umysłem. Ani jako panując nad dziedzicznym pańskim, ale wzorami będą trzody. A gdy się okażą trzodzie pasterze, odniesiecie i wy niezbędną koronę. Jak już powiedzieliśmy, że dla nas pierwszym i największym pasterzem jest nasz Ojciec Niebieski. Następnym pasterzem, dobrym, wielkim, wspaniałym pasterzem jest Pan nasz Jezus Chrystus. Starsi bracia po zborach są nazwani też pasterzami i dlatego tutaj mówię, dlatego, że my jako owcy mamy mieć pewien respekt i szacunek przed pasterzami. Na niczym mi nie zajdzie, mój psalmista Dawid. Na niczym mi nie zajdzie w rzeczach potrzebnych, które nam są potrzebne do zbawienia, a nawet i w rzeczach doczesnych, jakiekolwiek dzisiaj nam są potrzebne, to przez tego dobrego, wielkiego i wspaniałego pasterza naszego Ojca Niebieskiego wszystko jest przewidziane i wszystko jest zaprogramowane i ono powinno dla nas wystarczyć. Powinniśmy się czuć tak, jak się czuł Dawid, że na niczym mi nie zejdzie. Czytamy innego proroka Izajasza, jak on się czuł tu na ziemi. Prorok Izajasza w 33 rozdziale, a 16 wersecie mówi tak. Ten na wysokościach mieszkać będzie, które swoje życie podda podobnego wielkiego i wspaniałego pasterza. Zamki na skałach będą ucieczką jego. Chleb jego dany mu będzie. Wody jego nigdy nie ustaną. Dlatego na tej podstawie psalmista Dawid powiedział, że na niczym mi nie zejdzie. Myślę, drodzy braterstwo, że jako ludzie i my podlegli jesteśmy w tej ludzkiej naturze, to już naturze ludzkiej jest, żeby tylko szemrać i narzekać. Żeby jednak zawsze człowiek ma takie jakoś tendencje, żeby coś na to narzekać. Być może w pewnym sensie, że to mobilizuje do zdobycia jakichś zapasów większych. Do zdobycia, żeby w tym życiu coś zdobyć. Bo rzeczywiście, gdyby sobie był zupełnie zadowolony, opuściłby się, no i do niczego by nie dochodził. W taki sposób to nam jest dozwolone. Lecz żebyśmy narzekali, że nam się źle dzieje, albo żebyśmy narzekali, że coś nam brakuje, to ja myślę, że dzieci Boże, owcy pańscy, nigdy nie mieli powodu do narzekania i powodu mieć nie będą, tak długo, dopóki Ojciec Niebieski dla nich będzie ich pasterzem. Apostol Paweł, liście do Rzymian, 8 rozdziale, a 28 wersecie mówi tak. A wiem, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Wiem, że ci, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu. I dlatego, gdyby przyszły jakieś chwile, czy powodzenia, czy niepowodzenia, pamiętajmy, że to wszystko Pan Bóg przewidział, jako ten dobry ojciec, aby nam niczym nie schodziło, bo na pewno z tego ma wyjść jakaś lekcja, w której w tej chwili nieraz nie wiemy, co Pan Bóg od nas żąda wymaga. Jeżeli Pan dla nas jest pasterzem, to odwrotnie my dla naszego Pana jesteśmy owcami. Często chrześcijanie w Biblii nazwani są owcami. Pismo Święte często ludzi poświęconych, wierzących nazywa owcami. Jak i czytamy do Piotra, było powiedziane, o zmartwychwstaniu nas Zbawiciel z Chrystus, kiedy się ukazał tym nad Morzem Galilejskim, którzy poszli razem z Piotrem łowić ryby, a on był tym powodem, że powiedział, no na co święty czekać mamy? Ja idę ryby łowić. To wtedy jest powiedziane, okazał się kim Pan, był to trzeci raz w większym gronie, kiedy im się ukazał, i spytał się, czy mają co jeść, a gdy nie mieli co jeść, to naszykował im te rzeczy potrzebne, żeby im na niczym nie schodziło. Było to delikatne napomnienie. Nie zgromił Piotra, jakżeś mógł to uczynić. Nie zgromił w jakiś inny sposób, tylko pokazał, że ci, które będą dla niego oddani całym sercem, to jest niemożliwe, żeby im na czym schodziło, na niczym mi nie zejdzie. I między innymi później, kiedy ich posilił, to zwrócił się do Piotra, wracając mu to apostolstwo, wypowiedział takimi zdaniami. A gdy odwiat odprawiali, rzekł Jezus Szymonowi Piotrowi, Szymonie, nasza miłujesz mi więcej niż ci? Rzekł mu, tak jest, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. I rzekł mu, palże baranki moje. Rzekł mu, zaś się powtórzę, Szymonie Jonaszowy, miłujesz mnie? I rzekł mu, tak jest, Panie, Ty wiesz, że Cię miluję. I rzekł mu, palże owce moje. I rzekł mu, po trzecie, Szymonie Jonaszowy, miłujesz mnie? I zasmucił się Piotr, że mu po trzecie rzekł, milujesz mnie. I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty znasz, że Cię miluję. I rzekł mu Jezus, palże owce moje. Czyli jak już powiedzieliśmy, Pismo Święte chrześcijan nazywa owcami. I ci owcy przez całe wieki Ewangelii mieli być tutaj na ziemi, a między innymi tak samo i my. Między owcami to mieli się znaleźć i baranki. I coś wspomniemy o owcach, coś powiem wspomniemy i o baranach. Charakter owcy to jest taki pokora, potulność, uległość, poddaństwo, bezbronność i całkowite zaufanie swojemu pasterzowi. To jest charakter owcy. Każdy niech tylko zajrze do swojego serca. Czy ma tą pokorę? Jeżeli ma pokorę, może się czuć, że jest owcą Pańskim i na niczym mu nie zajdzie. Czy jest potulny? Człowiek potulny albo owca pnieje się tam, ona pójdzie tam. Zrzuci się tu, pójdzie tu. Czy my takimi jesteśmy potulnymi? Czy czasami później łokciami się nie rozpieramy? Nie. Ja mam swoje te zdanie, powiem sobie. Właśnie to zdanie już od takiego małego dziecka, ono ma swoje zdanie i chrześcijanin musi walczyć z tym swoim zdaniem. Uległość. Człowiek uległy do wszystkiego jest posłuszny. On ustąpi. Nawet nieraz się mówi tak, że ja to nawet i dziecku ustąpię, jak ktoś chce podkreślić, że on się zgodzi. Mówi, ja do zgody, jak ryba do wody, nieraz niektórzy mówią. Tak to jest w świecie, a czy tak pomiędzy nami jest? Jeżeli tak, jesteśmy owcami boskimi. Poddaństwo, bezbronność, owca nie ma czym się bronić. Każde ze zwierząt to ma czymś się bronić. Już jeżeli będziemy mówili coś później o barankach, to mają te rogi, którymi wodą wszędzie, biją na wszystkie strony. Natomiast owca nie ma czym. I całkowite zaufanie pasterzowi. Oto są owce pańskie, Oto są ci, którzy mogą się czuć bezpieczni, którym na niczym nie zejdzie. Takie same cechy charakteru mają się w nas objawiać, jeżeli chcemy, żeby Bóg był naszym pasterzem. Dalej idziemy za tą myślą, psalmista Dawid mówi tak: na paszach zielonych postawię mnie. Co są za pasze zielone? Myślę, drodzy braterstwo, że tu dwa dni pustujemy na tych paszach zielonych. Ale zależy, jak ktoś się patrzy na te pasze. Pasze zielone to nic innego nie są. To są duchowe orzeźwienia, pobożności i rozmyślanie o własnych rzeczach w chrześcijańskiej społeczności. To są pasze zielone. Często ktoś może powiedzieć, że w domu sobie poczytam. W domu będę się budował. Taki nie znajduje się na paszach zielonych. Jeszcze raz dyktuję. Dobrze było, że sobie każdy zapisał, co to są za pasze zielone. Są to duchowe orzeźwienia, pobożności. Jeżeli przez tych dwa dni nie otrzymaliśmy orzeźwienia w pobożności, nie byliśmy na paszach zielonych. Dalej, jest to duchowe orzeźwienia pobożności i rozmyślanie o własnych rzeczach, ale w chrześcijańskiej społeczności. W tej chrześcijańskiej społeczności radzę, żeby umieć się żyć, żeby razem umieć się cieszyć, żeby pociecha innego była moją pociechą, a moja radość, żeby się udzielała komuś tą radością. Czyjeś cierpienie, żeby stawało się cierpieniem moim, to jest chrześcijańska społeczność. To jest chrześcijańskie orzeźwienie. Jeżeliśmy wtedy rozmyślali o własnych rzeczach. Nie musi być to rozmyślanie jakieś mechaniczne. Nie musi to być rozmyślanie jakieś pod dyktando. Ale żebyśmy wszyscy jakoś umieli do jednego, w jednym celu zdążać i rozmyślać. Dlatego to są pasze zielone. To są właśnie te, to dopiero buduje, to daje orzeźwienie i z tego możemy się cieszyć. Każdy tylko może sobie stawić pytanie, czy ja to skorzystałem przez dwa dni? Czy wysiłek tego braterstwa nie poszedł na marnie? Czy ja tu, kiedy jechałem, zapłaciłem za podróż 200-300 zł, pomocy, które mnie będzie kosztowało, czy to nie poszło na marne? Jeżeli mu sumienie odpowie, że nie, bądź co bądź, korzyść była wielka, na paszach zielona trafi się pas. Chrystus Pan w swoich 8 błogosławieństwach pomiędzy innymi powiedział takie zdanie, jak czytamy Ewangelię Mateusza w 5 rozdziale, 6 wersecie. Błogosławieni, którzy latną i pragną sprawiedliwości, albo co się stanie, oni nasyceni będą. To są pasze zielone. Myślę, jeżeli ktoś jechał tutaj i łatwą pragną sprawiedliwości, żeby się więcej dowiedział o Bogu, o sprawiedliwości, żeby jak najwięcej wiedział, jak to znaczy żyć w pobożności, żeby rozmyślać o boskich rzeczach, żeby zażyć tej chrześcijańskiej społeczności, tej spójności razem, taki został nakarmiony, taki stał się Bożym. Jeżeli ktoś jechał w tym celu, żeby się zapoznać z sympatią, odwrotnie z tego korzystam, ale ten na paszach zielonych nie był. Nie mam prawa krytykować, mam prawo tylko podsunąć myśli, że jeżeli tacy kiedykolwiek chcą zapoznawać się, niech się nigdy na takich miejscach nie zapoznają, lepiej niech sami na tym się zapoznają. Oto są pasze. Przez cały czas wiek Ewangelii Ojcze Pańskie znajdowały się na tych zielonych paszach. Chociaż często było, na pewno Pan Bóg dozwalał. Bóg często nieraz dozwala na takie rzeczy, że te pasze były zdeptane przez innych. Właśnie te pasze były zdeptane przez sobory i fałszywe nauki. Czytamy proroka Zachariasza w 34 rozdziale od 17 do 19 wersetu mówi tak: a wy trzodo moja, tak mój panujący Pan, oto ja uczynię kiedyś stąd między owcą a owcą, między baranem a kozłem. A zaszłam na tym mało paście na dobrej paszy, że jeszcze ostatek kostwi słaszych depczecie nogami swoimi, a mało czysto wody pić, że ostatek nogami swoimi mącicie. Также же отцы мои тем, что было под руками ногами вашими пасть, а менчина ног ваших пить мурсом. Так было целый ритуал. Так может быть и дичай. На тебе теж ten dobry pasterz przygotował nam dobre pastwisko. Ten wspaniały pierwszy pasterz, przyczyna wszystkiego, Ojciec nasz niebieski, wody czyste nam dał. Ale zależy od nas, jak my nieraz tą wodę pijemy, albo natomiast, jak te pastwiska, czy pozostawiamy w takim stanie, jakie one powinny być. Przez cały wiek Ewangelii Bóg wzbudzał reformatorów, którzy odkrywali nowe pastwiska, bo chyba dobrze znane jest braterstwo, że jeżeli coś na jakieś pastwisko zapędzi się obce, to idzie dzień, dwa, tydzień i już okazuje się, że nie ma się czym paść. To też potrzebne, Pan Bóg przygotował inne nowe pastwiska. Zbudzani byli reformatorzy, którzy w tym czasie właśnie odkrywali nowe pastwiska. Te nowe pastwiska to nowe prawdy na czasie, które były. I owce były tam prowadzone przez samego Pana. I dlatego, jakbyśmy wspomnieli, czy lub raczej kolejnych reformatorów, co to wtedy było najważniejsze, owce pańskie były zaprowadzone. Ale długo mogło to trwać, dopóki nie powstały sobory, dopóki znów nie powstały jakieś inne i te pastwiska się kończyły, to też widzimy, Pan Bóg znów budował innych reformatorów, gdzie te owce pańskie były zaprowadzane do innych pastwisk. Odpowiedzialność tych, którzy przemawiają, abyście starali o tematy bardzo treściwe. Muszę powiedzieć o obywatelstwo, że nie wiem, czy ja się zmieniłem, być może ja się zmieniłem. Bo swoje z biegiem lat, co się starzeje, bardzo jest, bardziej jest może, że tak się wyrażę, tolerancyjny. Ale muszę powiedzieć, że w tym roku tematy bardzo bracia starali, bardzo głęboki podane. Co się z tego powodu cieszy? Tak jak już powiedziałem, że odpowiedzialność na tych przemawiających jest, aby się starali bardzo treściwe podawać tematy, to są pasze żelone. Bo przecież cudownie Pan nie poprowadzi, prawda? Jak mówili się przez cały wiek Ewangelii, byli reformatorzy, byli też ludzie, którzy odkrywali te prawdy. Dzisiaj my mamy tę sposobność i starajmy się, żeby owce pańskie nigdy nie narzekane, ale zawsze przy tych paszach zielonych się znajdowały. Kiedy reformatorzy odkrywali zielone pastwiska, następowały nowe gotowe orzeźwienia, pobożnościach i rozmyślania o boskich rzeczach. To powstawały nowe prądy, nowe przebudzenia, tak się zwane. Nowe boskie orzeźwienia, pobożnościach i rozmyślania o boskich rzeczach. A doszliśmy do tego czasu, gdzie Pan przyprowadził swój lud do zielonych pasz, podczas której swojej obecności przez wiernego sługę. I w tej co okresie czasu, jak jeszcze raz powrócimy, do proroka Ezechiela, jak on się wyraża, co się miało stać? Aby trzodo moja, tak mój panujący Pan, oto nadejdzie czas, że ja uczynię sąd między owcą a owcą. Między baranem a kostką. Dlatego, że żyjemy w tym okresie czasu, że między owcą a owcą nastąpił sąd. Nastąpiły podziały. Usłyszeliśmy ten głos dobrego pasterza. Wynić ludu mój spośród. Często nieraz młodzi. No staram się, być może Bóg mi pozwoli. I na tym kursie, gdzie się spotkamy, będę starał się pokazać. Bo może niektórym się zdaje, czemu osobno się zbieramy? Czemu taka różnica? Przecież i ci chrześcijanie, i ci Biblię czytają. Dlaczego to osobno? Pamiętajmy, że miał nastać taki czas. To są chrześcijanie nas przy Państwie, tak? My nie mówimy, że tam to nie są. Ale miał nastać czas podziału sądu między owcą a owcą. I między baranem a posłami i my w tym okresie czasu żyjemy. Dalej psalmista Dawid mówi, że Pan, jak jest naszym pasterzem, to prowadzi nas do wód cichych. Prowadzi nas do cichych. Te ciche wody to nic innego, tylko strojenie prawdy Bożej i strumienie łaski Bożej, które spływają na lud poświęcony. Oto są ciche wody. One są nieraz niezauważone przez innych, a nieraz nie są zauważone przez nas. Ale jednak to są boskie strumienie prawdy i łaski. I dlatego łatwiej zauważyć wodę szybko rwiącą. Ale nawet kiedyś pomiędzy młodzieżą to była śpiewana taka pieśń, że cicha woda co? Rzeki rwie. Że ona jednak swoje robi. I pamiętajmy, że ciche wody to one swoje robią, abyśmy się tylko poddali pod te ciche wody, gdzie nas Pan przyprowadził. Wody ciche w Izraelu było to wody Siloe. Po hebrajsku Siloa albo Shela. Co na polskie nam znaczy posłaniec lub posłany. Na polskie inaczej to była coś rodzaju studnia, staw, sadzawka, z której te wody wpadają w potok cedrą. I te wody Syloje pięknie przedstawiają, jest to obraz na prawdę Bożą albo cichą pomoc, która przechodzi od Boga. Te ciche wody do wód cichy prowadzi mnie. I ta prawda Boża, ta cicha woda, gdzie Chrystus nas przyprowadził, gdzie Bóg nas przeprowadził. Tylko pamiętajmy, żeby się nie stało tak, jak się stało w narodzie greckim. Gdzie później Pan Bóg powiedział przez proroka Izajasza, zapisane w 8 rozdziale, a 6 wersecie, mój Pan. Ponieważ zgardził lud ten wody Syloe, które cicho płyną, a weseli się z Rasyna, syna Romeliaszowego. Lud izraelski zgardził wodami Syloe, które cicho tak być może, że i my często gardzimy. No rzeczywiście chcielibyśmy z biegiem czasu, jak już powiedziałem, z chwili starzenia się każdy dochodzi do jakiejś stabilizacji. Kiedyś będąc młody, to mi się zdawało, że co to jest, żeby ja kogoś nie przekonać, to jest niemożliwe. A jednak później zobaczyło się, że nie da się wszystkich przekonać. Zdawało się, że cały świat w posad ruszymy. Jednak świat stał, dalej stoi. Musimy czekać, że Pan świat posad ruszy. Tak często nieraz się zdaje młodym bratom pod młodo poświęconym. Ale jak już powiedziałem, że te wody ciche więcej działają niż te wody rwiące. Bo jeżeli rwiące wody, to każdy się zabezpiecza, a prawda cicha, ona więcej działa. Dlatego te wody Syloe, które przedstawiają prawdę Boże, Izraelu przez inne było zgardzone, ale nigdy nie było zgardzone przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pełne wydarzenia w życiu Jego, jeden taki maleńki obrazek wspomniemy sobie. Zapisany jest w Ewangelii Świętego Jana w 9 rozdziale, cały rozdział samego czytać nie będziemy. Odczytamy sobie tylko kilka wersetów. Tam jest opisane, jak Pan Jezus się spotkał ze ślepo narodzonym i gdzie Jego posłał. Czytamy. A mimo idąc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I pytali go uczniowie jego mówiąc, mistrzu, kto zgrzeszył? Ten, czyli rodzice jego, i się ślepo narodził. Odpowiedział Jezus, ani ten zgrzeszył, ani rodzice jego, ale żeby się okazało sprawy Boże na nim. Jaś muszę sprawować sprawę mego, który mnie posłał, pokąd dzień jest. Przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować. Bogiem jest na świecie, jest na światłością świata. I zawołał tego ślepo narodzonego. Pożegszy plunął na ziemię, a uczynił błoto z śliny i pomazał onem błotem w oczy ślepego. I rzekł mu, chcesz, żebyś widział? Idź umyj się w sadawce Syloje, co się wykłada posłany. Poszedł wtedy, umył się i przyszedł człowiek widział. To były wody Syloje. Cicho płynący. I dlatego idź, umyj się. Ten ślepo narodzony, drodze braterstwo, przedstawia tych, których szatan oślepił. Przedstawia cały świat, który się urodził z grzechu, degradacji, ślepy się urodził. Przedstawia i nas przed poświęceniem i myśmy takimi ślepymi. I dlatego przyszliśmy do naszego Pana, a Pan plunął na tą ziemię. Te plunięcie, ta ślina naszego Pana nic innego nie przedstawia, tylko wydzielinę z ust Jezusa. Reprezentuje Ducha ust Pańskich,
Jego łasce i prawdy. I tym właśnie jak uczynił, został lekarstwo uczynione. Przed chwilą widzieliśmy osiem osób, którym też ten właśnie tym złotem oczy zostały pomazane. Ale Pan Jezus bezpośrednio nie plunął na oczy tego ślepego, bo to oczywiście było zgardą. Człowieka nie można tak poniżyć. Plunął na ziemię. Obraża naszej i jego uczniów, apostołów. Biedne ziemskie zdolności i talenty. Biedne nasze ziemskie zdolności i talenty. Jeżeli one są połączone z wydzieliną ust Jezusa, to czytania Ducha Pańskich, jego łaski i prawdę, powstaje piękny balsam. Balsam, w którym jest powiedziane w objawieniu, że kup sobie maści wzrok napierający. Ktoś by powiedział, co to za balsam? Błoto to jest. Tak, ale pamiętajmy, błotem inni nazywają się ludzi poświęconych. Za nic, za mycinę, za błoto nas mają. Ale to jest prawdziwy balsam. Od tego balsamu my nie oddalajmy się. Doceniajmy i wtedy wziął pomagał oczy tego świętego narodowego do skazania Ewangelii. W dalszym ciągu jest powiedziane idź umyć się. I ogólne umycie będzie się w czasie tysiąclecia, to wiemy wszyscy. Sadawcy syroje to przedstawia prawdę. A i tak samo nas Pan skierował do tych wód cichych, które płyną. Do wód cichych prowadzi nas. Jeżeli ktoś chce widzieć piękno świata duchowego, jeżeli ktoś chce widzieć grzech i świat, jaki się znajduje obecny, to musi się udać do tych cichych wód, które cicho płyną, do sadzawki syroje i niech pije tą wodę, prawdę do siebie stosuje. I przyszedł ten ślepo narodzony, widząc, w naszej formie widzimy piękne świata duchowego. Podziwiamy to wszystko. Dalej psalmista daje mówi, duszę moje posila. W jaki sposób Pan Bóg posila naszą duszę? Przecież w chwili upadku człowiek jest nazwany umarłym. I my z tego rodzaju ludzkiego byliśmy umarłymi. Posila duszę, usprawiedliwia do życia przez zasługi o wiarę w Chrystusowej. To jest posilenie. Bóg posłał swojego Syna, a Chrystus teraz swoje zasługi nam przypisuje i wzmacnia nas, posila. Bo inaczej nie bylibyśmy w stanie ostać się przed Bogiem w naszym poświęceniu. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości, odpowiednio do duchowego naszego rozwoju. Ścieżkami nie jest nazwane drogą, bo ścieżka nigdy nie jest gościńcem bitym ani utwardzoną jakąś drogą. Ale bądź co bądź ścieżką można też postępować i zajść do celu, jeżeli będziemy naśladowali Pana naszego Jezusa Chrystusa. Podobnie my nie możemy zupełnie postępować sprawiedliwie jak ludzkość w tysiącleciu, bo tam będzie gościniec, tam będzie droga święta. My tak postępować dzisiaj nie możemy. Ale jest powiedziane, prowadzi nas ścieżkami sprawiedliwości. Że ta droga sprawiedliwa, która w tysiącleciu cały rodzaj ludzki będzie mógł postępować, to dzisiaj są pewne takie ścieżki o przygody. Życie według ciała, mamy żyć w szlachach niesprawiedliwie, ale nigdy doskonale żyć nie będziemy, to dlatego tak, abyśmy szli tą ścieżką, bo inaczej, no jak już powiedzieliśmy, nie jest to droga, bo żyjemy w złym, zdegradowanym świecie. Prowadzi mnie dla imienia swego, ponieważ jesteśmy Jego dziećmi, więc mamy żyć i postępować sprawiedliwie. Żyć tak i postępować, by nie splamić świętego imienia Bożego. Dalej psalmista mówi, to przechodzimy do naszego rozważania tego wersetu naturalnego. Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, choćbym chodził na równie z innymi ludźmi w świecie, na pozór niczym się nie różnimy, tak samo pracujemy jak inni pracują, tak samo cierpimy i inni cierpią, tak samo umieramy jako inni umierają, tak samo chodzimy w tej dolinie cienia śmierci. Jest to dolina grzechu. Dolina tego świata upadłego, my na tym świecie się znajdujemy. I choćbym też chodził, my tak samo chodzimy i będziemy chodzili, dopóki nas Pan nie zabierze. Ale nie spojrzamy się bać, znowu nie będę. Z tej doliny grzechu łatwo można wejść na szeroką drogę. I dlatego jest przez droga
żebyśmy się dobrze wsłuchiwali głos onego dobrego pasterza, bo jest wiele głosów na świecie, na tej dolinie grzechu i łatwo nas może wprowadzić na mało. Ale z tej doliny można zejść, jak już powiedziałem, na szeroką drogę i ona zaprowadzi nas na zatracenie. Ale można wejść i na drogę wąską, a ona zaprowadzi nas do żywota wiecznego i dlatego, żeby nie zbłądzić, to trzeba dobrze wsłuchiwać się w głos dobrego pasterza. Dolina cienia śmierci to jest istnienie od upadku Adama i nad wszystkimi spoczywa cień śmierci, płaczu i lęk. Człowiek, który się rodzi tym z górą, wie, że umrzeć musi. I dlatego ten cień śmierci towarzyszy człowiekowi od urodzenia aż do śmierci. Na tej dolinie każdy się rodzi cieniem śmierci i każdy umiera i my od tego nie jesteśmy wolni, znajdujemy się. I psalmista dalej tego uroczo powiedział o nas, że będziemy się znajdowali, ale podziem się znajdował, nie będę się bał znajdował. Dawid mówi, że dla niego śmierć nie będzie straszna. Jeżeli swoje życie wzłożył na chwałę Bogu, to cóż jest śmierć? To nic innego, tylko uwolnienie od tej doliny cienia śmierci, od nas, od płaczu, od tego panowania. Dlatego też i objawiciel Jan tak wspomniał o ludzie poświęconym. Ja to czytam objawienie w 14 rozdziale, 13 wersecie. I usłyszałem głos nieba mówiący do mnie, napisz. Błogosławieni są modlą tumarni, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi Bóg im, albo odpoczywali od prac swoich, a uczynki idą ze mną. Błogosławieni. Czego się mamy bać? Dolinę cienia śmierci. Śmierć Panu jest to chwalebną śmiercią. Badaniem kryje się życie wieczne, życie nieśmiertelne, o której nawet nie mamy sobie wyobrażenia, jak to życie wygląda. Nie będę się bał złego. Taka jego służy, której nie mogą mi zaszkodzić, ponieważ przymierze Twoje Boże nie upadnie. Mając na względzie, że Zbawiciel zapłacił pokój, więc w właściwym czasie sprawi wspaniałe to wybawienie. Możemy spokojnie braterstwo żyć, spokojnie płaść się, nie bójmy się. Często nieraz słyszę, jak bracia w tematach mówią, co to jeszcze nie będzie, jak westy weźmie moc, jakie prześladowania, jak inne rzeczy. Pytam się, czy nas to może coś straszyć? Choćbym też chodził do linii cienia śmierci, nie będę się bał złego, ani szatana, ani bestii, ani cokolwiek chciał nam zrobić. Dlatego też Chrystus Pan tak powiedział. Mamy zapisane w Ewangelii Świętego Jana w 16 rozdziale, 33 wersecie. Bóg Ci Wam powiedział, abyście niepokój mieli, na świecie ucisk mieć będziecie, ale co? Strachajcie się, bójcie się. Ja powiedział, ufajcie, jam zwyciężę. Dlatego też jest powiedziana laska Twoja i piękuj chęci. Przechodzimy już do tego, jak już powiedziałem. Jeszcze raz gdybym się zwrócił do braci i wyciągnął to nad każdą głową jakąś laskę i powiewał. Cieszyliśmy się, bracia, czy nie. Laska Twoja i kwiatki. Laska i się święto przedstawia autorytet do Boży. Powagę Boga, powagę Jego planu i wszystko, co nas powinno cieszyć. Lecz w tym miejscu obraża co innego, ta laska, którą miał na myśli Dawid. Obraża ćwiczenia, jakie są potrzebne dla mojej i Twojej bracie nauki. I do przeprowadzenia mnie i Ciebie do społeczności ze zgromadzeniem Pańskim. Laska. Ćwiczenia, jakie są potrzebne. Często mówimy, że mamy doświadczenia z Boga. Mamy doświadczenia w domu. Gdziekolwiek się obrócimy, doświadczenie mamy, ale mamy się z tego powodu co płakać, cieszyć, bo laska Twoja i kilku i temy cieszy. Jeszcze raz mówię, co to przestaje. Ćwiczenia, jakie są potrzebne dla mojej nauki i do przeprowadzenia mnie do społeczności ze zgromadzeniem Pańskim ćwiczenia. Ale laska Twoja. A często my wyciągniemy brat na brata laskę i swoimi laskami staramy się szermować
I mówimy, że cecie doświadczenia mają przyjść. No cecie doświadczenia mają nas przeprowadzić do Boga. Doświadczenia pańskie, laska twoje, Dawid nie powiedział, że laska moja, nie, nie. Dlatego też bracie i siostro, poddaj się pod autorytet Boży. Poddaj się pod Bożą ćwiczącą rękę. Ona jest potrzebna, aby nas przyprowadzić do społeczności ze zgromadzeniem pańskim. Być może niektórzy bracia przeżyli całe życie. Być może niektóre nigdy nie nasuwały się takie myśli, opuszczę z gór. Odejdę, przeniosę się do innego zboru. Myślę, że może nie wszyscy. Ale myślę, że niektórzy przeżywali, ja tak kiedyś przeżywałem. I Bogu dziękuję do tej pory, że jednak nie uległem tej pokusie. Bo to nie była po myśli Boga i po przeciwnie. Do czego służy pasterzowi nas to? Pierwsze, do wyrobienia autorytetu u owiec. Każdy pasterz na to nosi laskę, jak już powiedzieliśmy, bo to jest nieodłączny atrybut, żeby właśnie tą laską owiec wyrobić autorytet. Owce są potulne, ale pamiętajmy, potulne stworzenia też, kiedy nie widzą żadnego autorytetu, to też mogą sobie co? Też trochę pozwolić. To też od czasu do czasu trzeba tą laską skierować na właściwe tory. Do kierowania przodem pasterz nieraz owcy się rozchodzą, weźmie tą głowę, tą skieruje, żeby te przody służyły w swoim kierunku. Do starania niespornych owiec, jak trzeba, tu trzeba laską uderzyć. Czwarte, do wyciągania z dołu, kiedy owca wpadnie jakiś dół, to pasterz laską wyciąga tą owcę. Piąte, do oddzielenia owiec od kozłów, tak zwanych trybów, które nieraz na wszystkie strony włodzą te owce, to trzeba teraz to oddzielić tych kozłów niespornych. I szóste, do ujawnienia wilków w owczych skórach. No na pewno na każdym jednym trzeba by się długo zastanawiać. Ja widzę, że to brat się spogląda na mnie, ale ja będę starał się szybko kończyć. Zresztą bracie sobie dopowiedzą w domu. Że na przykład autorytet nam potrzebny. Do kierowania przodem ćwiczenia też są potrzebne. Chociaż jesteśmy tymi owcami pańskimi, ale jednak, jak już powiedziałem, nieraz nam się to nie podoba, czy inne się rzeczy nie podobają, to niech te ćwiczenia pańskie, niech oni nas przyprowadzają zawsze do społeczności, do zgromadzenia pańskim. Kiedykolwiek nasuwa się jakaś myśl, że nie pójdę do zboru, czy kiedykolwiek nasuwa się jakaś myśl, że może nie ma po co tam wyszlić, to nie jest myśl od Boga, to jest myśl od przeciwnika. A co się zmienił nasze wnętrzne na owce? Jeżeli nasze wnętrzne charakter się nie zmieni na owce, to my inaczej jesteśmy kim? Wilkiem w owczej skórze. Dlatego pasterz często patrzy się, coś tam owce za dużo rozrabia, coś tam owce za dużo rozrabia i stukny ją laską w czoło. Jak będzie owca, to ona się schyli i potulnie dostawia się do łączy. Ale jak się okaże wilkiem, to tylko kły swoje pokaże. Oto jest wilk owczej skórze. Ja nikogo nie mam na myśli, ja sam nieraz myślę sobie, jak to byś się zachował w doświadczeniu, ale nie każdy tylko pilnuje samego siebie i zrobił to doświadczenie, jak on się sam pilnuje. Czy schyli głowy, czy się pomodli Bogu? Czy mu się kolana zagną, żeby się pomodlić Bogu? Czy wtedy dopiero się wyładuje? O teraz mam okazję. Czy jeżeli oczywiście się schyli i tylko tak sobie pomyśli, tak, no nie pokażę tej chwili głowy. Ale do najbliższych wyborów ja pokażę, co ja mówię. To jest zim, oczy, skórze, kto by to nie był. Może być pielgrzymem, nie pielgrzymem, starszym, nie starszym, zwykłym bratem, czy jakim by nie był. A więc doświadczenia, które Pan Bóg na nas wyda, są one potrzebne. I to jest dobrze, że znajdujemy się w opiece pańskiej. Z tego powodu powinniśmy się cieszyć, powinniśmy się radować, bo tak nas uczy apostoł Paweł, jak czytamy w liście do Żydów, w 12 rozdziale od 5 do 8 wersetu mój tak. Czyliście zapomnieli napomnienia, które wam jako synu mówi? Synu mój, nie lekcy sobie władzy kaźni pańskiej,
а не про серце, до діба була старана. А на якого пан милує, того каже, а смага каждого треба за сина приймує. Якщо сносите карання Божого вам оп'ями я по сину, дай вам чи лепій познать, лепій Бога розуміти, або як турець є син, треба би ойчець не карав. А якщо єстесьте без карання, треба всі собі цеснікати, тедесьте бенкартами, а не сікати. Ну, не хоче братерство, щоб хтось був бенкартом, правда? Не хоче, шпулчує тим, które rzeczywiście do niej by się stosowało takie miano. Bęka to jest dziecko nieprawego loża, to było. A czy my byśmy chcieli takimi być? Dlatego, jeżeli kiedykolwiek przychodzę do świadczenia, to jest laska pańska w ręku Bożym. Tylko my nie bierzmy tej laski pańskiej i my tą nie manipulujmy laską. A tylko się poddajmy pod miłosierdzie, pod miłosierne ręki naszego Pana, a On na pewno wyprowadzi, że wyjdzie z tego wszystkiego dobry. Dlatego też oto jest autorytet u Ojca. Więc Salomon mówi, przepowieści Salomona, w 3 rozdziale, a 11 wersecie mówi tak. Synu mój, karania Pańskiego nie odrzucaj i nie uprzykrzaj sobie ćwiczenia Jego. Olaska może rzeczywiście stać się nieraz już uprzykrzeniem, jeżeli za dużo jest w użyciu ta laska. Lecz pamiętajmy, że Pan Bóg za dużo jej nigdy nie używał i używać nie będzie. Dalej jest powiedziane, kij twój też mi cieszy. Co to za kij? Kij to nic innego, tylko obietnice i nadzieje. Ten kij, o którym mój psalmista daje, to dla nas są obietnice i nadzieje, które podobnie jak kije mnie cieszą, chronią przed trudnościami i są ochroną przed nieprzyjaciółmi. Do czego służy kij w ręku pasterza? Po pierwsze, do obrony owiec, pasterz nigdy kijem owiec nie bije. Do przepędzenia wrogów. Trzecie, do przepędzenia złodziei. Czwarte, do przepędzenia zbójów. Do tego pasterz używa kija. Dawid, kiedy szedł walczyć z Goliatem, to znamy tą jego cudowną zbroję, którą pochłonął Goliata, czy on tam brał laskę ze sobą, ale co tam co wziął. 1 Samuelowy, 17 rozdział, a 40 werset nie tam. Ale wziął Dawid kij w rękę swoje, obrał 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do naczynia pasterskiego, które miał, to jest do torby, a proces swoje niósł ręka swoich i przybliżał się ku swojemu nieprzyjacielowi, Filistynowi. Tak, kij jest na nieprzyjaciół i dlatego dla nas jest on potrzebny. Kiedy przyszli pojmać Jezusa, to przyszli z mieczami i z kijami, Biblia mówi, bo Jezus dla nich też był nieprzyjacielem. Ale w jaki sposób obietnice i nadzieje mogą być tym narzędziem do obrony owiec, do przepędzenia wrogów, do przepędzenia złodziei, do przepędzenia zbójów. W jaki sposób obietnice i nadziei mogą być? Oto w taki sposób, jak czytamy, to mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntów, w 1 rozdziale, a 20 wersecie apostoł Paweł w liście do Koryntów mówi tak. Bo ile ich jest obietnic Bożych, nim są tak, i w nim są Panem posłane Bożej przez nas. Ile jest obietnic, to są tak i Amen. Jezusie Chrystusie, tak mówi Pismo Święte, tak i Amen. Czy to nas nie cieszy? To nas bardzo cieszy. A czy to nie przepędza naszych wrogów? Czy to nie jest obrona kobiet? Jeżeli nieprzyjaciele zobaczą, że są ci, które swoje całe nadzieje położyli w boskich obietnicach i nadziejach, nie mają dostępu, to powiedz Pański. Najgorzej, jeżeli my to stracimy, to rzeczywiście wtedy nieprzyjaciele mogą nas atakować. Tak i Amen, to są pełna obrona dla powiedz Pański. Podpędza wrogów, złodziei, zbójów, od tych, którzy całą nadzieję swoją i ufność położyli w boskich obietnicach. Nieprzyjaciele nie mają dostępu do Pańskiego stada. Jeżeli widzą Pana, w Jego ręku kij, obiekt jest, który się unosi nad spadem. Nieprzyjaciele wtedy dostępu nie mają. Dlatego też powinniśmy, drodzy braterstwo, obserwować. Jeżeli w górę, w której się urodzimy, jeżeli w zgromadzeniu, gdzie mieszkamy, a jednak coś jest, jakieś niedociągnięcia, jakieś uprzedzenie, jakieś tarcia, to jest dowód, że widocznie kij pański już nie jest, nie odpędza. Widocznie, że obietnice i nadzieje dla nas stały się bardzo odległe, dalekie. I widocznie, że żyjemy nie po Bożemu, a żyjemy po ludzku, po cielesnemu. Jakie są to obietnice, które nas cieszą, a nieprzyjaciół każą jak kij? No jak kij każą, to nawet mędrzec pański, nie wiem dlaczego miał takich nienawiść do tych ludzków nieraz. I powiedział takimi słowami, że przyjście Salomona w 26 rozdziale 3 wierszu. Widz na konia, orów na osła, a kij potrzebny na kogo? Na grzbiet głupiego. No Pismo Święte nazywa kogo głupim, ci, którzy sprzeciwiają się Bogu, które Boga nie znają, prawdę nie znają. Ale pamiętajmy, że może się odnosić do nas czy nie. Jeżeli i my byśmy byli niemądrymi i metody celnego świata praktykowali, ale uprowadzali do gromadzenia, to ten kij nas będzie trzymał. Jakie to są obietnice, które nas cieszą, a innych grozą? Mnie pomsta, ja oddam, mówi Pan. Nie oddawajcie werk za werk, ale czekajcie na Pana. Czy nie są to obietnice nadziei? Czy nieprzyjaciół to nie odpędzi? Czy my musimy sami się oddawać? Nie mścijcie się najmniejsi, ale oddajcie to Panu. Niepobożni będą wyniszczeni. Pan sprawiedliwych miłuje, a grzeszników każe. Więc bądźmy wiernymi ojcami pańskimi. Oddajmy się pod ćwiczącą rękę Jego i niech laska i kij dla nas będą tym wielkim pocieszeniem. Podajmy się pod tą rękę wszechmocną naszego Pana, a laska i kij, żeśmy tak mogli szczerze powiedzieć za Dawidem, laska i kij tymi cieszą. Niech oni nas cieszą, niech oni nas radują. Nie upadajmy na duchu. Nigdy nie oddalajmy się od pańskiego napomnienia, od pańskiego ćwiczenia. Wprawdzie w tej chwili na pewno się nikt cieszyć nie będzie. Ale wiedzmy, że to wszystko ma być ku naszemu najlepszemu Bogu. Zresztą, jak już powiedzieliśmy, że naszym największym pasterzem to jest Bóg. I w Jego ręku znajduje się ta laska, w Jego ręku znajduje się ten kij, to on, Pan Bóg, dobrze wie, co nam jest potrzeba. Zresztą innej drogi nie było, nie ma i nie będzie. Bo nawet czytamy psalmistę Dawida w 45. psalmie, a 7. wersecie mówi tak. Stolica Twoja, o Boże, na wieki wieku. Laska sprawiedliwości jest laska królestwa. I dlatego my już jesteśmy tymi dziedzicami Królestwa. Wobec tego niech ta laska Pana naszego Jezusa Chrystusa, laska Boża, zawsze będzie dla nas pocieką. A jeżeli one dla nas się staną pocieką, one nas zaprowadzą do Królestwa Bożego.